Chciałbym przeczytać właśnie od 11 wersetu 15 rozdziału do 32 wersetu, czyli do końca 15 rozdziału. Łukasz tutaj zapisał tak. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek, gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał. W kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tłuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał, iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleb pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług, przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go, włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, przypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, abym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy się, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Wcześniej czytamy historię o zaginionej owcy, o zgubionej drachmie, owca zgubiona daleko, drachma blisko. I tu widzimy historię tak naprawdę trzech osób. Tego syna, który spieniężył swój majątek, który odziedziczył ojca i tego syna, który został w domu. Jakbyście się czuli, gdyby przybliżając tą historię, w tamtych czasach żądanie majątku, to można było powiedzieć tak, przyszedł syn do ojca i powiedział, ojcze, ty dla mnie już umarłeś, ja chcę, żebyś ty umarł, dawaj mi już, co mi się należy. Bo majątek można było odziedziczyć dopiero po śmierci. Jeżeli syn żądał od ojca majątku wcześniej, to mówił w ten sposób, ojcze, ja chcę, żebyś ty już umarł. Ja chcę już pieniądze po tobie dostać. Ty dla mnie już nie żyjesz. Po czym ten syn spieniężył to, wyjechał. I w tym kontekście należy rozumieć te słowa, kiedy syn przychodzi i mówi: zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. Tym, że pogrzebałem Ciebie za żywca. Kiedyś, kilkanaście lat temu, czytałem taką historię, już nie pamiętam, czy to w Indiach, czy gdzieś w kampusie jednym z krajów azjatyckich. Pewien młody człowiek, żądny dorobienia się wielkich pieniędzy, wyjechał z domu. Wdał się w struktury mafijne. Bardzo szybko zaczął awansować w mafii. Zajmował się handlem narkotykami, handlem dziewczynek do domów publicznych. I pewnego dnia, będąc już wysoko w hierarchii mafijnej, posiadając wielki majątek, pewnego dnia wszystko stracił. Został aresztowany, wszystko stracił. I kiedy siedział w więzieniu, ktoś zaczął mu zwiastować Ewangelię. Nawrócił się. I kiedy odsiedział swój wyrok i wyszedł na wolność, zastanawiał się, co dalej robić ze swoim życiem. I postanowił przede wszystkim wrócić do rodzinnego domu, przeprosić swojego ojca, bo też wiedział, że wieść o tym, co wyprawiał, dotarła do jego domu. I napisał do swojego ojca taki list: tato, w tym dniu o tej godzinie będę przejeżdżał przez naszą miejscowość pociągiem. Na naszym podwórku stoi we wsi najwyższe drzewo, syn. Jeżeli chcesz, żebym wrócił do domu, to na najwyższej gałęzi powiesz białą szmatkę. I kiedy wsiadł w pociąg i już dojeżdżał do swojej miejscowości, w przedziale był jeszcze jeden człowiek, z którym rozmawiał, którym też opowiadał. Mówi: wie pan co, mam do pana wielką prośbę. Nie mam odwagi wyjrzeć przez okno. Ale kiedy pociąg zatrzyma się na stacji, to zobaczy, będzie pan widział w oddali wysokie drzewo i powie pan mi, czy wisi tam biała szmatka, czy nie. I kiedy pociąg wjechał na stację, ten człowiek wyjrzał przez okno i mówi: proszę pana, tam nie jedna szmatka. Tam całe drzewo jest obwieszone białymi szmatkami, a po peronie chodzi starszy pan i macha dwoma rękoma z dwoma szmatkami. Jakże dwie bardzo podobne historie. Z jednej strony trochę inaczej się zaczynające, ale jakże podobne. Pokazujące ojcowskie serce Boga i tu człowieka, tego człowieka, ojca. Czasami zastanawiamy się: Boże, ja już tak nagrzeszyłem, tak nagrzeszyłam. Czy mogę przyjść do Ciebie? Ja już chyba nie zasługuję na łaskę. Słyszałem historię człowieka, który na 60 lat zostawił Chrystusa i jego Ewangelię. I kiedy jego wnuczka mu zaczęła mówić: dziadku, musi się pojednać z Bogiem, to na początku mówił: wnuczuś, ja już na tyle nagrzeszyłem. Odrzuciłem Chrystusa, nie ma dla mnie łaski. Ale wnuczka nie dała za wygraną. I można powiedzieć, doprowadziła dziadka do pokuty. Okazało się, 3 lata przed śmiercią. Zdążył pojednać się z Bogiem. Zdążył doświadczyć tego ojcowskiego serca Boga. Chciałbym, żebyśmy jakby zobaczyli to ojcowskie serce Boga w tym, że poprzez tego człowieka opisanego tutaj w Biblii, że kochał syna tak bardzo, że pozwolił mu odejść, opuścić dom. Mógł się przecież być stanowczy, powiedzieć nie, dopiero jak umrę, ty wszystko odziedziczysz. Musisz zostać w domu. Ale kochał syna tak bardzo, że postanowił mu pozwolić odejść. Pozwolił mu opuścić dom. I czasami Bóg czyni to w naszym życiu, że pozwala, żebyśmy jakby odeszli, bo wie, że wrócimy w pokorze serca. Jeśli doświadczymy pewnych rzeczy, to wrócimy ze szczerym sercem. Wrócimy nie dlatego, bo musimy, ale dlatego, że chcemy. Po drugie, kochał swojego syna tak bardzo, że codziennie wyglądał jego powrotu. To nie było, że syn zapukał do drzwi, ojciec otwiera zdziwiony, i syn mówi, tato, już jestem. Ale wypatrywał go, codziennie wypatrywał i z daleka zobaczył, że wraca jego syn. Może postać już była zmieniona, nie jest powiedziane, ile to lat trwało. Ale myślę, że po sylwetce, po sposobie chodu, ojciec poznał, że to wraca jego syn. To na pewno nie była postawa dumnego, zwycięskiego, młodego mężczyzny, ale szedł do domu z opuszczoną głową, ze wstydem. Ale ojciec wyglądał go codziennie, bo kochał go. Kochał syna tak bardzo, że gdy ten powrócił do domu, nie potępiał go za całe zło, które popełniał, ale przebaczył mu i wyprawił z okazji jego powrotu wielką ucztę. Tam nie było wypomnienia. Synu, co żeś ty tam wyprawiał? Ludzie mi donosili. Chociaż w innym kraju mieszkałeś, ale ja wszystko widziałem, co u ciebie się dzieje. Czegoś ty się dopuścił. Jak mogłeś? Przecież ja cię tak solidnie wychowałem. Takie prawdy ci w życie wpajałem. I co ty żeś narobił? Ani słowem nie wypomniał jego przeszłości. Wybaczył mu. Czytamy w Starym Testamencie, że Bóg dość często na dno oceanu rzuca nasze grzechy, kiedy wyznajemy. Że wymazuje je, że zapomina o nich. Ale to wymaga naszej szczerej skruchy. Naszej szczerej pokuty. Bez pokuty nie ma przyjścia do Boga. Jeśli musimy szczerze paść przed Bogiem na kolana i prosić Go o wybaczenie. A Boże Słowo gwarantuje, że Bóg wybaczy. Że nie jest Bogiem, który wypomina. Nie jest Bogiem, pomyślę sobie, co z tobą zrobić. Dam ci, za 2 miesiące dam ci odpowiedź. Ja się jeszcze tak grubo zastanowię nad, bo tak nagrzeszyłeś, że tak łatwo ci to nie pójdzie. Nie, Bóg nie jest taki. Bóg widzi nasze serca. Widzi nasze myśli. Zna je dokładnie. I kiedy przychodzimy do Niego i prosimy o wybaczenie, to On wybacza od razu. I nie tyle, że nie zatrzymuje się tylko nad tym wybaczeniem, ale przyodziewa swoje dziecko w najlepsze szaty i wyprawia wielką ucztę. Czytamy, i Łukasz w innym miejscu mówi, że w niebie jest wielka radość wśród aniołów nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Więc myślę, że tutaj jak wielka radość była w Królestwie Niebieskim, że ten syn się upamiętał. W którym momencie swojego życia jesteś? Czy jesteś jak ten marnotrawny syn, że kiedyś poznałeś Ewangelię, poznałeś Chrystusa, ale dzisiaj tak naprawdę twoje życie jest obok Ewangelii? A może jesteś jak ten syn, który został w domu? Wydaje się, że wszystko w porządku, został w domu. Ale wszystko, co robił, to nie robił z serca. To było takie wypełnianie, bo muszę. Nie miał w tym radości. Dlatego też był zgubiony. Był zgubiony jak ta drachma, która zgubiła się w domu. Wcale nie trzeba gdzieś odejść daleko, żeby się zgubić. Można być w domu Ojca i zgubić się. Zapomnieć o pewnych rzeczach. Zapomnieć o pewnych prawdach. I pewne rzeczy wypełniać. Można czytać Biblię, można się modlić. Ale można zapomnieć, dlaczego to się robi. Ten fragment wzywa: wróć do domu Ojca. Wróć. Bo On czeka z otwartymi ramionami na ciebie. Przejdźmy teraz w modlitwie do naszego Ojca.